Tydzień temu, nie wiem czy pamiętacie o czym mówiliśmy, gdy pojawiają się wątpliwości i omawialiśmy Psalm 77, czy ktoś pamięta, jakie trzy rzeczy trzeba zrobić, gdy pojawiają się wątpliwości? Przypomnę w takim razie. Pierwsza rzecz to, żeby o tych wątpliwościach powiedzieć Bogu. Tak, powiedzieć je. Nie bać się. Bóg nas nie ukaże, gdy powiemy, że mamy wątpliwości różnego rodzaju dotyczące Jego osoby. Ale trzeba powiedzieć, jak się z tym czujemy. Trzeba Mu o tym powiedzieć. Druga rzecz, to co trzeba zrobić? Rozpalić ognisko, tak? A trzecia rzecz, myśleć o tym, co dla nas cenne. Oczywiście to ognisko, rozpalenie ogniska to jest w duchowym sensie, czyli trzeba wspominać to dzieła Pana, to co Pan uczynił, dzieło odkupienia w naszym życiu, jak Pan Bóg przeprowadził nas, wyprowadził z tego duchowego Egiptu, z ciemności do światłości. I też rozmyślać o tym, co cenne dla nas, tak? Bo to wtedy wyzwala, można powiedzieć, taką wolę czy siłę do przetrwania, kiedy się pojawiają wątpliwości. Nadzieja się ostaje, tak? Jak nadzieja umiera, to umiera z nią człowiek. A to, że kiedy to rozpalamy to ognisko, rozpalamy nasze serce, myśląc o tym, jak Bóg działał w naszym życiu, jak Bóg działał na przestrzeni dziejów i myślimy, jak Chrystus zainwestował w nas poprzez swoją śmierć, to po prostu serce się rozpala, rozgrzewa i człowiek zaczyna wielbić Boga, zaczyna stawać ponad wątpliwościami, tak? I się ostaje, kiedy te wątpliwości przychodzą. Ale omawialiśmy ten psalm 77 i tam zobaczyliśmy, że ten człowiek cierpi. W związku z tym, że cierpi, to modli się. I modlił się gorliwie, tak? Szukał Boga całą noc. Nie mógł spać, ale całą noc szukał Boga. Więc modlitwa i całonocna modlitwa pokazuje, że to, przez co ten człowiek przechodził, było czymś bardzo ważnym dla tego człowieka, czymś, co powodowało mu wiele cierpienia, wiele bólu. Było bardzo, coś bardzo istotnego, prawda? Z powodu złamanych paluszków w paczce, którą kupiliśmy w sklepie, nikt nie będzie spędzał całej nocy wołając do Boga, tak? Że paluszki były połamane, a powinny być całe. Bo to jest trywialna rzecz, ale są rzeczy, które powodują, że wołamy do Boga całą noc, nie możemy zmrużyć oczu. I w pewnym sensie zaczyna się zaczyna się historia apostołów w takim to podobnym kontekście całonocnej modlitwy. Ale przeczytajmy najpierw fragment z Ewangelii Łukasza, 6 rozdziału, wersety od 12 do 16. Od 12. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, werset od 12 do 16. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem, i Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariotem, który został zdrajcą. To jest Boże Słowo. Więc Jezus spędza noc na modlitwie. Co to oznacza? Tak, że oznacza to, że stoi przed czymś bardzo ważnym. I ta bardzo ważna sprawa wymaga konsultacji z Bogiem. To nie była szybka modlitwa zrobiona, prawda, że zatrzymał się gdzieś tam w biegu, prawda, Panie Boże, proszę Cię o to, czy spraw to, czy tamto, ale nie, on całą noc jest poświęca na to, żeby rozmawiać z Ojcem. Całą noc spędza na modlitwie i to pokazuje, że ponieważ nie w każdym miejscu pojawia się ta adnotacja, czy ta uwaga, że modlił się całą noc, Więc to pokazuje, że to jakieś, jest przed nim jakieś ważne wydarzenie, bardzo ważne wydarzenie. W związku z tym Jezus rezerwuje sobie czas na to, by się modlić. Więc Jezus działa tutaj celowo. Wychodzi na górę, rezerwuje sobie czas i spędza noc na modlitwie. Czy dla ciebie modlitwa jest tak samo ważna jak dla Jezusa? Czy rezerwujesz sobie czas na to, by spędzić go na rozmowie z Bogiem? Przed nabożeństwem rozmawialiśmy o Koreańczykach, którzy potrafią wstawać o 4 rano, by o 5 rano być już w kościele, żeby się modlić przez godzinę i potem dopiero jadą do pracy. Więc oni działają celowo i widzą, że to ma sens, że takie działanie ma sens, ponieważ Bóg odpowiada na ich modlitwy. Więc czy dla ciebie modlitwa jest tak samo ważna, jak ważna była dla Jezusa? I widzimy, że po tej modlitwie coś się dzieje, następuje jakaś, Jezus coś zaczyna robić, zwołuje swoich uczniów. Nie wiemy, ilu ich było, ale na pewno było ich więcej niż 12. Tak? Prosta logika, że skoro wybrał 12, znaczy, że musiało być więcej, większa grupa, z której mógł tych 12 wybrać. Więc pośród tej rzeszy uczniów Jezus wybrał 12 i nazwał tą grupę, czy tych 12, apostołami. I to wydarzenie jest poprzedzone właśnie tą całonocną modlitwą, więc widać, że coś się kroi. Tak? Coś się kroi. Ci apostołowie, czy też wybór tych 12 apostołów jest ważny z Bożego punktu widzenia, czy z punktu widzenia Jezusa jest to jakiś ważny czy milowy krok w służbie Jezusa. Więc mamy 12 mężczyzn, którzy zostali wybrani. Piotr, jego brat Andrzej, Jakub i Jan, Filip i Bartłomiej, Mateusz, czyli Lewi, Tomasz, Jakub Alfeuszowy, Szymon, Zelota, Judasz Jakubowy oraz Judasz Iskariota. Mamy młodych ludzi, z których część jest rybakami. Ktoś tam jest poborcą podatkowym, Mateusz jest poborcą, jest celnikiem. Mamy Zelotę, czyli człowieka, który chyba był związany z jakąś sektą Zelotów, która istniała w tamtym czasie w Izraelu, czy gorliwców inaczej. Mamy też człowieka, który wyda na śmierć Jezusa, zdrajcę, tak? Judasza Iskariotę. I tak wygląda skład tej drużyny, tego zespołu. Więc Jezus jest ich liderem, a oni są jego apostołami. Nie tylko uczniami, ale apostołami. Reszta uczniów oczywiście też chodzi za Jezusem, ale tych 12 ma swoje szczególne miejsce i swoje szczególne zadanie. Jakie to jest zadanie, które Jezus stawia przed tą 12? Ewangelia Marka trochę nam rozświetla to. Marka 3, rozdział 14, werset mówi nam: i powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Więc mamy trzy rzeczy, trzy cele, jakie stoją przed tymi ludźmi. Żeby byli z Jezusem, to jest pierwsza rzecz. Żeby spędzali czas z Nim, żeby z Nim chodzili, dokądkolwiek On pójdzie, żeby oni byli razem z Nim. Żeby byli blisko Niego, nie tylko w sensie geograficznym, ale też w sensie relacji z Nim. Żeby byli bardzo blisko Niego, najbliższym otoczeniem Jezusa, żeby Jezus był ich nauczycielem, a oni Jego uczniami. Więc oni mieli znać Jezusa bliżej, w sposób bardziej intymny niż ktokolwiek inny. W szkole, załóżmy, prawda? Pamiętacie, nie, w mojej klasie było 30 dzieci. Więc jedna nauczycielka. I czasami trudno było jej ogarnąć te dzieci, czy też uspokoić, prawda? Więc jak... Wiadomo, że im mniejsza grupa, tym łatwiej tą grupę prowadzić. I wtedy lepiej się dociera do dzieci. Tak? Więc klasy, jak na przykład ma 10 osób, to jest taka klasa optymalna dla jednego nauczyciela. Więc tutaj jest pewna mądrość w tym, co robi Jezus. Tak? Bierze oczywiście rzeszę uczniów. Nie wiemy, ilu ich było w tamtym czasie, ale było sporo. Pewnie w setkach można by było liczyć. Więc przygotować tą grupę ludzi dla jednej osoby byłoby bardzo trudne. Więc Jezus skupia się na 12, żeby ich przygotować, żeby z nimi być, żeby oni mieli jak najbardziej, nie wiem, dokładny obraz tego, kim jest Jezus, co Jezus naucza, co Jezus czyni. Żeby oni byli nauczeni bezpośrednio przez Jezusa. To jest pierwszy cel, żeby byli z Jezusem. Drugi cel, do którego są powołani, to żeby Jezus ma zamiar wysłać ich na zwiastowanie Ewangelii. Więc są przygotowani, mają być blisko Jezusa, mają uczyć się od Niego po to, żeby później móc iść i głosić Ewangelię. Więc to słowo posłać, czy też słowo apostoł, wywodzi się od tego słowa posłany, posłać. Czyli inaczej apostoł to ambasador, to posłaniec. Więc mają być blisko Jezusa, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, mają zostać wysłani, żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. I trzecia rzecz, czy cel, do jakiego są powołani, to żeby mieli moc, przecież autorytet do tego, żeby wypędzać demony. Ale to można też rozszerzyć na autorytet generalnie w głoszeniu Ewangelii. Moc, autorytet do głoszenia Ewangelii. Więc to, co, ponieważ Jezus za chwilę ich wysyła, czy w Ewangelii Marka za chwilę ich wysyła, żeby głosili w miastach izraelskich, w miastach Palestyny, w miastach żydowskich Ewangelię. Ale to jest tylko przedsmak tego, z czym będą musieli się zmierzyć po wniebowstąpieniu Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego. Więc Jezus nazwał ich apostołami, więc ich zadanie polegało na byciu posłańcami, ambasadorami. I Jezus bierze 12 i czyni ich właśnie takimi posłańcami, którzy mają zwiastować Ewangelię w mocy Ducha Świętego, w autorytecie danym im przez samego Jezusa Chrystusa. Dlaczego Jezus tak zrobił? Ponieważ wiedział, że w pewnym momencie Jego ziemska służba zakończy się. Tak? Krótki czas był przed Nim, 3 lata, więc wiedział, że Jego ziemska służba zakończy się, wiedział, że umrze, że zmartwychwstanie i wstąpi do nieba. Ale też wiedział, że trzeba zapewnić kontynuację Jego służby w jakimś sensie, w sensie nauczania, propagowania, czy też mówienia o tym, co Jezus dokonał. W tym celu wybrał Jezus 12 i przygotował ich właśnie do tego zadania. Jego służba Jezusa polegała na zwiastowaniu Ewangelii. Jezus przyszedł i co zaczął głosić? Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tak? To jest ta dobra nowina, którą Jezus przyniósł. Pamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Dlatego służba apostołów polega na zwiastowaniu Ewangelii. I teraz pytanie, jak ważna była ta grupa apostołów? Tak? Jak ważna była ta grupa apostołów? Ponieważ do tej pory może to tekst nam nie wskazywał, że ta grupa jest w jakiś sposób ważna, że jakaś istotna, że Jezus spędził całą noc na modlitwie, modląc się o tych, którzy mają zostać apostołami. Więc pytanie, no jak ważna była ta grupa? Więc żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy jakby zostawić na chwilę Ewangelię Łukasza, wyjść poza i spojrzeć na cały Nowy Testament, co Nowy Testament mówi o apostołach. I po pierwsze, musimy zobaczyć, że Kościół Jezusa Chrystusa jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, których Chrystus jest kamieniem węgielnym. Tak? Kościół Jezusa Chrystusa jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. Tutaj mamy przykład tego, co to jest kamień węgielny. To jest ten kamień tutaj. I od tego kamienia zaczyna się stawianie budynku, fundamentu. Od tego kamienia wychodzą wszystkie inne. To jest pierwszy kamień, który jest zbudowany. I to jest Jezus Chrystus, obrazowo. Tak? To Chrystus jest tym kamieniem węgielnym, a od Niego wychodzą inne kamienie, czyli apostołowie i prorocy. Ale z drugiej strony, co ciekawe, jest powiedziane w pierwszym liście do Koryntian 3,11, że albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Tak? Więc czy te fragmenty się wykluczają wzajemnie? Bo ktoś mógłby na pierwszy rzut oka powiedzieć, no wykluczają się. pierwszym jest mowa o tym, że oczywiście do Efezjan 2:20 jest mowa o tym, że to apostołowie i prorocy są fundamentem, tak? A tutaj jest mowa o tym, że to Chrystus jest fundamentem, więc jak to jest? Więc te dwa wersety nie zaprzeczają sobie w żaden sposób, one się uzupełniają. Pokazują nam, co jest fundamentem Kościoła. Ogólnie rzecz biorąc, tak, jak widzieliśmy na tam poprzednim obrazku, to Chrystus jest fundamentem. Chrystus jest tą skałą, na której zbudowany jest Kościół. Ale jeżeli przyjrzymy się dokładnie temu fundamentowi, to zobaczymy, że to Chrystus wyznaczył apostołów, aby byli częścią tego fundamentu, razem z Nim. On jest tym inicjatorem, ale On czyni apostołów częścią fundamentu. Jak to działa? Może troszeczkę powiem. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale jest opisane, jak tysiące Żydów nawróciły się do Chrystusa. Około 3000, tak? W dniu Zielonych Świąt, w dniu Pięćdziesiątnicy został wylany Duch Święty. Piotr wystąpił i głosił Ewangelię tym Żydom i oni się nawrócili. Ale w wersecie 42 jest powiedziane, że ci ludzie, którzy się nawrócili, którzy przyjęli Słowo, którzy zostali ochrzczeni i przyłączeni do Kościoła, trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Więc pytanie, dlaczego nie trwali w nauce chrystusowej, tylko trwali w nauce apostolskiej? Może banalne pytanie, tak? ale no takie pytanie, które się może pojawić w naszym. Dlaczego ci ludzie, którzy przyjęli Chrystusa, tak, trwali w nauce apostolskiej, a nie w nauce Chrystusa? Czyżby nauka apostolska w jakiś sposób wyparła naukę chrystusową? Oczywiście, że nie. Jest to jedno i to samo. Tak? Nauka apostolska jest nauką chrystusową. Jeśli spojrzymy na list do Hebrajczyków, na 6 rozdział, wersety od 1 do 2, to zobaczymy, że przeczytajmy może najpierw. Dlatego, pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Jeżeli byśmy spojrzeli na Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, i zobaczyli, jak apostoł Piotr głosi Ewangelię, to co byśmy tam zobaczyli? Upamiętajcie się i wierzcie, tak? A otrzymacie Ducha Świętego. Czyli apostoł Piotr mówi dokładnie te rzeczy, które są wymienione tutaj. A te rzeczy w liście do Hebrajczyków są nazwane nauką o Chrystusie. To są podstawy nauki o Chrystusie. W związku z tym jest coś więcej niż podstawy o nauki o Chrystusie. Więc nauka apostolska jest tożsama z nauką o Chrystusie. To jest to samo. A jeżeli to nam jeszcze nie wystarczy, to możemy spojrzeć na apostoła Pawła i na to, co napisał na przykład w 1 Koryntian 2 rozdziale, wersety 1-2. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Więc apostoł Paweł przybył do Koryntian i głosił Chrystusa. To jest to nauczanie apostolskie. Więc nauka apostolska to jest nauka o Chrystusie, to jest zwiastowanie, to jest zgłoszenie Chrystusa. Jest jedno i to samo. Więc zatem apostołowie są fundamentem Kościoła ze względu na nauczanie apostolskie, na nauczanie, jakie przekazał im Chrystus, jakiego nauczył ich Chrystus. Oni są fundamentem Kościoła. To jest pierwsza rzecz, dla której apostołowie są bardzo ważną grupą osób, ale jest też drugi powód. Apostołowie otrzymali od Chrystusa autorytet dotyczący Królestwa Bożego, dotyczący wiary, można powiedzieć. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 19 werset, jest powiedziane, czy Jezus mówi do Piotra, ale też możemy to rozszerzyć na pozostałych apostołów. Mateusza 16:19. I dam ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Oraz drugi fragment z Ewangelii Jana, w którym jest napisane tak. Jana 20:23. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są zatrzymane. Więc zaraz wyjaśnijmy te dwa wersety. Tak? Pewien autorytet w Bożym Królestwie został dany Piotrowi, ale też innym apostołom. Więc wśród apostołów nie było hierarchii. Nie było, że Piotr był pierwszy wśród apostołów. Wszyscy byli równi. I jak popatrzymy na Nowy Testament, to właśnie taki obraz nam się wyłania. Wszyscy apostołowie byli równi przed sobą. Piotr nie był w żadnej mierze uważany za pierwszego wśród apostołów, nie był papieżem. Ta idea papiestwa czy papieża była związana z biskupem Rzymu i zaczęła się rozwijać dopiero w IV wieku, więc trochę czasu minęło od słów Jezusa. Co znaczą te fragmenty? Klucze Królestwa Niebios są związane z autorytetem. Z autorytetem, jeśli chodzi o Królestwo Niebios. Apostołowie otrzymali autorytet. Co to znaczy? Apostołowie otrzymali autorytet, by móc wypowiadać się w kwestii Królestwa Bożego, żeby być autorytetem w tej kwestii. Związywanie i rozwiązywanie jest wyrażeniem pochodzącym z literatury rabinicznej, żydowskiej i znaczy tyle, co zabranianie lub pozwalanie. Zatem apostołowie otrzymali autorytet, by móc definiować, co jest dopuszczalne, a co jest zabronione, jeśli chodzi o Królestwo Boże. Oni stanowią podstawę, oni stanowią autorytet naszej wiary. Oni definiują w pewien sposób to, w co my mamy wierzyć i jak mamy wierzyć, tak? Poprzez związywanie i rozwiązywanie, poprzez zabranianie i pozwalanie. Czy to jest jasne? Jeżeli nie, to jak ktoś będzie miał pytanie, to po pokazaniu zapraszam. Jeśli chodzi o drugi fragment, czyli o odpuszczanie grzechów, to musimy pamiętać o tym, że grzechy odpuszczać może jedynie Bóg. To jest Jego rola. Tak? Nikt inny nie może odpuszczać grzechów. Więc jak rozumiesz ten fragment z Ewangelii Jana, który mówi, że komu grzechy odpuszczycie, będą odpuszczone, a komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Więc według mnie najbardziej logicznym wyjaśnieniem jest, że apostołowie, widząc czyjąś wiarę lub brak wiary, mogli autorytatywnie ogłosić temu człowiekowi, że ten człowiek nie będzie zbawiony albo że jest zbawiony. Tak? Tak ja to rozumiem. Więc oni nie odpuszczali grzechu, ale widząc, że na przykład ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa, na tej podstawie mogli przyjść i powiedzieć: słuchaj, jesteś zbawiony, twoje grzechy są odpuszczone. Uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, jest owoc tego i twoje grzechy są odpuszczone. Ale jeżeli ktoś mówi, deklarował jedną rzecz, że wierzy, ale nie było widać owocu, to apostoł mógł przyjść i powiedzieć: słuchaj, twoje grzechy nie są odpuszczone. Więc oni, tak ja to rozumiem, ktoś może mieć inne zdanie. Więc oni otrzymali autorytet w sprawach Królestwa Bożego. Raz, że stanowią fundament, poprzez to, że otrzymali nauczanie o Chrystusie, a dwa, że mają autorytet. W związku, to jest powiązane ze sobą, tak? Oni mają autorytet, ponieważ oni głoszą Chrystusa. Więc pytanie teraz, ponieważ minął czas jakiś od apostołów, 2000 lat, tak, mniej więcej, odkąd apostołowie zmarli. Więc pytanie, gdzie można znaleźć to nauczanie apostolskie? Gdzie szukać tego fundamentu? Czy to zostaje jakaś... No właśnie, gdzie szukać? Więc jeśli chcemy mieć właściwe poznanie dotyczące Królestwa Bożego, czy też Chrystusa, Boga, zbawienia, to potrzebujemy nauki apostolskiej. I to apostołom została powierzona ta misja głoszenia Chrystusa. Oni są autorytetami w tej sprawie. Gdzie można się z tą nauką zapoznać? Gdzie można ją znaleźć? Gdzie jej szukać? zanim odpowiemy sobie na to pytanie, to musimy pamiętać o jednej istotnej rzeczy. Wszyscy apostołowie byli Żydami. W związku z tym oni funkcjonowali, może nie funkcjonowali, ale dla nich wyznacznikiem tego, czy coś jest od Boga, czy nie, był Stary Testament, czyli te pisma, które my nazywamy Starym Testamentem. Więc wszystko, co dotyczyło Chrystusa, musiało być zgodne z tym, co było zapisane w Starym Testamencie, w pismach żydowskich. I Jezus wyraźnie o tym nauczał. Tak, że to wszystko, co ma się z Nim wydarzyć, już wcześniej zostało powiedziane o Nim w Starym Testamencie i Stary Testament, prawo, prorocy i inne pisma świadczą o Nim. Całe pismo świadczy o Chrystusie. Więc oni mieli pewien autorytet, znaczy autorytet, pewną bazę, na której się opierali. Czy też powoływali się na Stary Testament. Stary Testament był dla nich Bożym Słowem, autorytatywnym, natchnionym Bożym Słowem, nieomylnym. 2 Tymoteusza 3, 16-17. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc oni tak traktowali Stary Testament jako natchnione przez Boga. Po drugie, nauka Jezusa nie była na początku spisana. Tak? To nie było spisane, nie funkcjonowało na początku jak zwoje pisma Starego Testamentu. Co nie znaczy, że nie było jakiejś formy nauki Jezusa Chrystusa. Była tak zwana tradycja ustna. Była to przekazywana z ust do ust nauka, której pilnowano, której czystości pilnowano, żeby nic do tego nie dodać, nic ująć. I dopiero kilkadziesiąt lat po Chrystusie zaczęto spisywać tą naukę i to mamy dzisiaj w formie Ewangelii. Mamy w formie Ewangelii, mamy w formie listów i Apokalipsy świętego Jana, czyli mamy Nowy Testament. Czyli mamy Stary, mamy Nowy, czyli całe Pismo Święte. I to jest dla nas nauka apostolska. Apostołowie opierali się na Starym Testamencie, z tego wyszedł Nowy Testament, tak? Czyli Nowy Testament jest wypełnieniem Starego, ale Stary Testament zawiera się w Nowym Testamencie. To jest ze sobą powiązane. Więc całe Pismo Święte jest dla nas nauką, można powiedzieć, nauką apostolską. To znaczy, że patrzymy, czy też czytamy Pismo Święte przez pryzmat Chrystusa. Tak? Nie czytamy tak, jak Żydzi czytali, ale czytamy wszystko przez pryzmat Chrystusa. Przez jakby mając soczewki właśnie i on powoduje, że czytamy to Pismo Święte, no powiedzieć można nie wiem, inaczej, właściwie, w sposób właściwy, patrząc na Chrystusa. Więc mamy Pismo Święte i to jest nasza podstawa, to jest dla nas nauczanie apostolskie. Oczywiście to jest przez pryzmat apostołów, no nie, przez pryzmat Chrystusa, mniejsza z tym. Co to wszystko oznacza dla nas? Nie wiem, czy ktoś zna ten budynek. Krzywa wieża w Pizie we Włoszech. Trochę się odchyliła. Trochę. O jakieś 5 metrów od pionu. Dlaczego? Może inaczej. No, 10 milionów turystów rocznie przyjeżdża zwiedzać ten zabytek. Tak? Więc ta wieża 5 metrów się odchyliła od pionu. Dlaczego? Ponieważ miała słaby fundament. Ponieważ źle fundament był zrobiony i dopiero kiedy był czas, że w latach 30. zaczęto mierzyć, o ile każdego roku ta wieża się odchyla. I każdego roku odchylała się o milimetr. Więc może to niedużo, ale po 10 latach już masz centymetr. A po 100 latach już masz metr. Więc kroczek po kroczku, ale z powodu tego, że fundament był słaby, a ciężar był duży, zaczęło się przewracać. I doszłoby do przewrócenia, gdyby nie wzmocniono fundamentu. I dzięki temu no, człowiek, który ten fundament wzmocnił, dał jeszcze gwarancję na 300 kolejnych lat, że ta wieża się nie odchyli. Więc fundament jest bardzo istotny. Tak? To nam pokazuje, że fundament jest bardzo istotny. I nasza wiara jest jak ta wieża. Jeśli nasz fundament jest słaby, to wieża będzie się odchylać, aż w końcu się zawali. Więc jedynym właściwym, dobrym i solidnym fundamentem dla wiary jest osoba Jezusa Chrystusa. I więc, żeby mieć ten właściwy fundament, potrzebujemy nauczania apostolskiego. Potrzebujemy apostołów. My, dzisiaj żyjący w XXI wieku, 2000 lat po Chrystusie, ciągle potrzebujemy nauczania apostolskiego. Więc ten właściwy fundament jest związany z apostołami i ich nauką. Więc po pierwsze potrzebujemy zrobić to, do czego wzywają nas apostołowie. Upamiętać się z grzechu, odwrócić od grzechu i zaufać Chrystusowi z całego serca. To jest początek nauki o Chrystusie. Więc czasami nam się, czy tam ludziom się wydaje, że są chrześcijanami, mogą robić różne religijne uczynki, rzeczy, które są elementami chrześcijańskiej wiary. I na tej podstawie myślą, że są chrześcijanami, ale żeby móc być tego pewnym, czy jesteśmy chrześcijanami, to musimy pozwolić, aby nauka apostolska skonfrontowała nas, nasze myślenie, nasze postawy, naszą wiarę. To nauka apostolska ma mówić nam, czy my jesteśmy wierzącymi, czy nie. Tak? Nie jak to, co robimy, ale to, co Chrystus powiedział przez apostołów. Oni muszą powiedzieć, oni muszą odpuścić nam nasze grzechy, może powiem tak, tak? Albo je zatrzymać. Więc nauka apostolska ma pieczęć samego Jezusa, nadającą jej najwyższą wagę i najwyższy autorytet. I nasza wiara musi być zgodna z nauką apostolską, musi być zastosowaniem nauki apostolskiej. A co, jeśli nasza wiara nie jest zbudowana na Ewangelii i nauczaniu apostolskim? No jest pozbawiona w ogóle fundamentu. Albo inaczej, taka wiara jest pozbawiona istoty, jest pozbawiona serca. A człowiek bez serca to może żyć? No nie może żyć. Taka wiara jest martwa. Kiedy odrzucimy naukę apostolską, to automatycznie, czy tym samym odrzucamy Chrystusa. Możemy nazywać Jezusa Panem, mówić do Niego: Panie, Panie, ale ostatecznie Jezus powie: idźcie ode mnie precz, wy, którzy czynicie nieprawość, nie znam was. I kolejna rzecz, którą chciałem na koniec już powiedzieć, to, że Pan Jezus dał Kościołowi przez Ducha Świętego różne dary, łaski. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Więc mamy tutaj listę z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, 28 werset, różne dary łaski. I wygląda na to, że Paweł ułożył pewną hierarchię, jeśli chodzi o te dary. Kto jest na samej górze? Apostołowie. Oni są pierwsi. Oni muszą być pierwsi we wszystkim. To znaczy, że wszystkie inne dary muszą być zgodne z tym pierwszym. Z tym, który jest na szczycie, z apostołami, z ich nauką. To znaczy, że jeżeli proroctwo jakieś wychodzi z ust proroka, ono musi być zgodne z nauczaniem apostołów. Prorocy nie są ponad apostołami. Uzdrowiciele nie są ponad apostołami. Czyniący cuda nie są ponad apostołami. Wszystkie dary, jakie są, one muszą przejść przez ten filtr, którym są apostołowie, nauka apostolska. Apostołowie są pierwszym, najważniejszym darem łaski w Kościele. Więc wszystko musi być zgodne z nauką apostolską, musi być weryfikowane w oparciu o apostołów, więc musi być albo odrzucone, albo przyjęte. Więc to dbajmy o to, aby nasza wiara miała właściwy fundament, aby była oparta na nauczaniu apostolskim, na Chrystusie. Bo jeśli nie będzie, to biada nam. Oj, biada nam. Budujemy na piasku i to się rozwali szybko. Więc to pokazuje nam, jak bardzo, jak ważna jest ta grupa apostołów. Chrystus spędził całą noc na modlitwie, na rozmowie z Bogiem i dopiero potem wybrał 12 apostołów. Więc korzystajmy z tego błogosławieństwa, jakie jest dla Kościoła, dla wierzących w postaci apostołów, w postaci nauczania apostolskiego, które jest tutaj, Pismo Święte, Stary i Nowy Testament.